Produkcja Koncept Audio.
Słuchasz podcastu Civitas On Air. Civitas On Air. Nauka w zasięgu ręki. Civitas On Air to podcasty o szeroko pojętej tematyce społecznej przygotowane przez badaczki i badaczy z Kolegium Civitas. Wierzymy, że badania naukowe mogą być ciekawe nie tylko dla naukowców, a popularyzacja wiedzy jest równie ważna jak jej zdobywanie. Badanie DER, dialog o radykalizacji i równości. Mówiliśmy już o ogólnych założeniach projektu, o polskiej części, czyli o kibicach, fanatykach, ich radykalizacji, a także styku z polityką. I to była część tego badania w oparciu o wywiady, o spostrzeżenia, obserwacje, ale musimy też mieć świadomość i mamy tę świadomość, że przecież na temat radykalizacji powstało wcześniej sporo prac, a także wprowadzono już specjalne programy. I tę wiedzę i doświadczenia także trzeba było wziąć pod uwagę i wykorzystać w czasie tego badania. O tym teraz będziemy rozmawiali. Z nami pani dr Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem imienia Krzysztofa Lidla w Kolegium Civitas. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry.
Badania, które już były, czyli te wszystkie polityki, które już stosowano i na które także trzeba było spojrzeć, przeanalizować. Nie wyobrażam sobie, ile to jest dokumentów. Całe mnóstwo. Można to jakoś określić ramowo?
Można oczywiście. Rzeczywiście dokumentów jest bardzo dużo. Z całą pewnością można powiedzieć, że my nie wzięliśmy pod uwagę wszystkich dokumentów. Wzięliśmy te najbardziej reprezentatywne, w związku z tym zgromadziliśmy bazę 100 dokumentów pochodzących zarówno z krajów unijnych, jak i z kilku krajów spoza Unii Europejskiej. Wzięliśmy pod uwagę również 13 dokumentów stworzonych na potrzeby i obowiązujących w samej Unii Europejskiej. Rzeczywiście ta baza dokumentów była całkiem spora. Bogactwo ich form, również różnorodność językowa przecież, bo z wielu różnych krajach one pochodziły, sprawiały, że ta analiza była sporym wyzwaniem.
100 polityk przeróżnych przeanalizowano. Były tam jakieś elementy wspólne, coś, co rzucało się w oczy, że gdzieś te programy i opracowania są spójne?
Trudno mówić o spójności z samej ich natury, natomiast warto wspomnieć dla naszych słuchaczy i dla pełnego oglądu tej sytuacji, że cały proces, który składał się na Work Packet 3, to był proces, który rozpoczął się tak naprawdę nie od samej analizy dokumentów, a od wywiadów z 25 ekspertami z różnych krajów. Ekspertami, którzy zajmują się deradykalizacją, zajmują się kontrradykalizacją, zajmują się przeciwdziałaniem terroryzmowi w swoich krajach. Na podstawie tych wywiadów, tych 25 wywiadów, byliśmy w stanie określić 10 kategorii obszarów, w których takie działania o charakterze deradykalizacyjnym i kontrradykalizacyjnym się toczą i właśnie pod kątem istnienia lub nieistnienia w tych 100 dokumentach elementów związanych z tymi obszarami prowadziliśmy swoje badania.
Mówi pani deradykalizacja i kontrradykalizacja. Musimy wyjaśnić różnicę, to nie ma mowy nawet.
A to akurat dosyć ciekawe, ale choć brzmi podobnie, to rzeczywiście są to dwa zupełnie różne obszary działań. Kontrradykalizacja to te działania, które są skupione na tym, aby grupy i indywidualne osoby podatne na radykalizację powstrzymać na drodze, która do tej radykalizacji mogłaby prowadzić. Są to zatem takie działania, które określilibyśmy mianem po prostu działań prewencyjnych, profilaktycznych, skierowanych do osób, które z racji na swoją sytuację społeczną na przykład, albo ze względu na indywidualne okoliczności dotyczące ich życia, mogłyby być narażone na te narracje organizacji terrorystycznych, która prowadziłaby je do członkostwa.
Czyli byłyby podatne na takie zagrożenie.
Tak jest, dokładnie.
Co takiego może być wewnątrz człowieka, że staje się podatny na takie działanie? Udało się to ustalić?
To jest obszar, którym Work Packet 3 się nie zajmował. To znaczy, myśmy się zajmowali tym, w jaki sposób państwa oraz organizacje, tak jak Unia Europejska, tworzą pewne ramy przeciwdziałania tego rodzaju procesom. Natomiast spoza obszaru tego pakietu badawczego, o którym tutaj rozmawiamy, mogę powiedzieć, że tak, jest całkiem sporo badań, które mówią o tym, co może sprawić, że osoba albo grupa będzie podatna na radykalizację. I warto zwrócić uwagę na to, że to jest bardzo wielopoziomowy proces. To znaczy zazwyczaj w wypadku osób albo grup podatnych na radykalizację mówi się o co najmniej trzech poziomach czynników, które na tę radykalizację mogą wpływać. To są takie czynniki makrostrukturalne o charakterze społecznym, gospodarczym, politycznym, te, które tworzą pewne tło, zarówno kulturowe, jak i bytowe, które może wpływać na to, że ktoś jest albo nie jest na radykalizację podatny. Kolejna grupa czynników takiego średniego szczebla to są te czynniki, które określilibyśmy pewnie mianem takich, może nie mikrostrukturalnych, ale dotyczących małych grup społecznych, czyli jak ktoś się odnajduje, czy posiada jakąś silną tożsamość grupową powiązaną z, powiedzmy, zdrową społecznie tkanką takiej grupy, w której członkiem jest. I ostatnia grupa czynników, te najbardziej indywidualne, te, które albo związane są z kondycją psychologiczną, psychiczną osoby, albo z drugiej strony z czynnikami, które określane są bardzo często mianem katalizatorów, czyli takimi czynnikami, które mogą wystąpić punktowo. Trauma, śmierć w rodzinie, potrzeba zemsty. Czasami to są również katalizatory, które mają charakter zupełnie ekonomiczny. Wyobrażamy sobie chyba bez większego problemu sytuację, w której na przykład ktoś z naszej rodziny jest ciężko chory. Na jego leczenie potrzebne są pieniądze, a my zostajemy nagle wyrzuceni z pracy. Nagle tracimy środki utrzymania i możliwość pomożenia tej osobie i czujemy się na przykład źle potraktowani. Czujemy się źle potraktowani, bo na przykład uważamy, że to wyrzucenie nas z pracy ma związek z naszą tożsamością etniczną albo tożsamością religijną. I tego rodzaju katalizatory mogą również wpływać na to, są bardzo przydatne z punktu widzenia rekruterów i osób zajmujących się radykalizacją w organizacjach terrorystycznych.
Słuchasz podcastu Civitas On Air. Civitas On Air. Nauka w zasięgu ręki.
Wiemy, co to kontrradykalizacja, to jeszcze dwa słowa o deradykalizacji, to już po prostu wyprowadzenie kogoś z tego, kiedy się zradykalizował.
Tak, zdecydowanie to są takie procesy, które są zresztą niezmiernie trudne ze względu na to, że radykalizacja sama jest takim procesem, co może warto zaznaczyć w wypadku mówienia w ogóle o deradykalizacji, jest takim procesem, w którym jednostka zaczyna jakąś ideologię w imieniu której albo na potrzeby której, albo ze względu na którą ma popełniać czyny o charakterze przemocowym, zaczyna tę ideologię traktować jako część swojej tożsamości. Przestaje być oddzielna tożsamość jednostki od tego poglądu, na rzecz którego ma jednostka prowadzić walkę i ten bardzo niebezpieczny styk tego procesu, w którym my się uczymy tej nowej tożsamości, to znaczy przestajemy się określać przez pryzmat jakichkolwiek innych ról społecznych, a zaczynamy się definiować przez pryzmat tylko i wyłącznie tej roli społecznej, jaką jest członkostwo na przykład w organizacji terrorystycznej albo w organizacji ekstremistycznej, sprawia, że proces deradykalizacji jest ogromnie trudny, bo tak naprawdę oznacza to konieczność rozplątania tych takich zapętlonych mocno ścieżek w umyśle człowieka, wyjęcia go z tej grupy, w której się zradykalizował i dania mu alternatywnej narracji, dania mu nowego sposobu patrzenia na świat, dania mu przede wszystkim, trudno powiedzieć, czy bardziej atrakcyjnej, ale może bardziej z jego punktu widzenia akceptowalnej narracji, a to nie jest przecież takie proste, bo żeby się zradykalizować i złamać to tabu, które powstrzymuje nas przed krzywdzeniem innych ludzi, przed odbieraniem im życia, to trudne i ten proces radykalizacji jest zazwyczaj długi.
Jak to zrobić? To jest to najważniejsze pytanie chyba, które się pojawi. Jak to zrobić? Dlaczego dowiedzieliśmy się z tych 100 polityk, które państwo opracowali, przeanalizowali? Jest jakaś prosta odpowiedź na to pytanie?
Ja zakładam oczywiście, że pan redaktor żartuje w tym momencie, pytając o to, czy są proste rozwiązania.
Nie ma prostego rozwiązania, to wiem.
Nie ma prostych rozwiązań, ani prostych odpowiedzi. Zresztą to inny ciekawy aspekt bardzo radykalizacji. Otóż podejrzewam, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że współczesny świat, świat, który nas otacza, to jest świat, który jest niezwykle skomplikowany. Świat, który rzuca nam całe mnóstwo wyzwań, co więcej, rzuca całe mnóstwo wyzwań naszej tożsamości, temu jak my się definiujemy. To chyba każda osoba, która kiedykolwiek, mężczyźni, którzy czytają gazety przeznaczone dla mężczyzn, kobiety, które czytają gazety przeznaczone dla kobiet, zdaje sobie sprawę z tego, że świat nam mówi cały czas okropnie różne rzeczy. Mówi nam, że jednocześnie powinniśmy być wiecznie piękni, młodzi, odnosić sukcesy. Z drugiej strony powinniśmy hołdować filozofii Hygge i szukać szczęścia w każdym codziennym dniu. Z jednej strony powinniśmy dbać o siebie fizycznie, ale z drugiej strony doskonale czuć się we własnym ciele.
Całe mnóstwo bodźców informacji.
Dokładnie. Tak. I tak naprawdę uroda, urok i siła tych radykalizacyjnych filozofii, to jest uroda, która polega na prostocie. Tam wreszcie ktoś nam mówi, co możemy, czego nie możemy, kim powinniśmy być, jakie powinniśmy mieć cele, jakie powinniśmy mieć życiowe priorytety. Stąd
jasny, prosty przekaz.
Tak. Bardzo proste odpowiedzi na bardzo trudne pytania, które zdejmują z nas odium, olbrzymie odium odpowiedzialności za określenie własnego celu i drogi, którą powinniśmy iść. No i teraz, jeżeli chodzi o tworzenie tych polityk deradykalizacyjnych i kontrradykalizacyjnych, one jest niezmiernie trudne, dlatego że, co zresztą jest jednym z najważniejszych wniosków w ogóle z całego tego programu DER, to, że tak naprawdę radykalizacja jest w olbrzymiej mierze produktem warunków społecznych, jest produktem tak naprawdę tego, jakimi my jesteśmy społeczeństwami, tego, jaka sytuacja ekonomiczna, jaka sytuacja kulturowa funkcjonuje w otoczeniu osób, które na tę radykalizację mogą stać się podatne. Stąd mówiąc o radykalizacji i o deradykalizacji, kontrradykalizacji, musimy pamiętać o tym, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o stworzenie rozwiązań, dedykowanych rozwiązań po to, żeby te procesy realizować. Chodzi także o to, żeby myśleć długoterminowo, żeby wziąć pod uwagę taką długą perspektywę tego, że bez w pewnym sensie pracowania nad tym, teraz to nie zabrzmi dobrze, jak to powiem, żeby ludziom żyło się lepiej albo żeby było sprawiedliwiej, to będzie bardzo, bardzo trudne, bo zawsze będą, dopóki nie naprawimy tych powodów, tych źródeł i tych korzeni, które sprawiają, że ludzie się decydują na przyłączenie do ekstremistycznych albo terrorystycznych organizacji, dopóty zawsze będzie ktoś, kto bardzo sprawnie i bardzo profesjonalnie te okoliczności wykorzysta. Więc z naszych wniosków, wśród najważniejszych wniosków, o których można by było wspomnieć, to są wnioski dotyczące przede wszystkim tego, że musimy bardzo uważać i dosyć starannie kontrolować publiczne narracje dotyczące rozmaitych kwestii społecznych, nie tylko w kontekście ich zawartości, ale także w kontekście form rozprzestrzeniania tych różnych linii i kierunków narracyjnych, co oznacza, że istotnym obszarem naszego zainteresowania były na przykład media społecznościowe.
A no właśnie, to może jest ten moment, w którym powinniśmy trochę dłużej na ten temat porozmawiać, bo rzeczywiście media społecznościowe w kontekście radykalizmów są wymarzonym narzędziem, żeby się tym posługiwać. Jak to skontrolować? Jak odwrócić tę sytuację?
Tu pojawia się dodatkowy problem, ponieważ chcielibyśmy, żeby internet jako taki był wolny, był bezpieczny, i żeby zapewniał realizację tych takich najważniejszych naszych potrzeb jako demokratycznych społeczeństw, czyli swobody wypowiedzi. I tu jest wyzwanie na poziomie prawnym. W jaki sposób budować te mechanizmy kontrolne tak, aby były one w stanie, nie ograniczając tej swobody wypowiedzi, jednocześnie zapewniać nam jakąś kontrolę nad rozprzestrzenianiem tego rodzaju przekazów. Z drugiej strony nie jest znowu tak źle, przynajmniej tak twierdzili nasi rozmówcy i nasi eksperci, mówiąc o tym, że nie można oczywiście nie doceniać tego, co się dzieje w mediach społecznościowych, ale nie można też tego przeceniać. To znaczy sama narracja, która się w mediach społecznościowych pojawia, biorąc pod uwagę to, że my tracimy zaufanie do takiego dialogu, który się w mediach społecznościowych toczy. My niespecjalnie jako społeczeństwa mamy zaufanie do wielu przekazów, które się w internecie pojawiają. Wydaje się, że nie jest tak, że kogoś da się zradykalizować tylko i wyłącznie za pomocą przekazu w internecie.
Ale takie dodatkowe narzędzie jest bardzo przydatne.
Ależ tak oczywiście może nawet stanowić jakiś rzeczywiście katalizator, tylko trzeba pamiętać o tym, o czym mówiliśmy. Mhm. Radykalizacja jest procesem wielostopniowym, więc jeśli wyeliminowalibyśmy to, co sprawia, że człowiek jest podatny na radykalizację, to wtedy ten przekaz zostanie potraktowany przez niego w sposób odpowiednio ostrożny.
Z pewnym dystansem. Fake newsy są tu pomocne, jeśli spojrzymy od takiej z perspektywy rekrutującej osoby. Gdzieś takie rozpowszechnianie informacji niekoniecznie prawdziwych.
Nie sądzę, żeby można to było nazwać fake newsami z punktu widzenia osób rekrutujących. To jest bardzo starannie tworzona narracja, która ma uprościć znowu ten sposób, w jaki ktoś patrzy na świat. Ma zapewnić wszelkie wyjaśnienie wszelkich zjawisk oraz procesów, które w otoczeniu społecznym takiej osoby się pojawiają. Z punktu widzenia rekrutera, on pewnie twierdziłby do ostatniego tchu, że to nie jest fake news. To jest właśnie to ostateczne, objawione wyjaśnienie tego, jak świat cię skrzywdził, co ci zrobił, kto jest winien tych wszystkich nieszczęść, które cię spotykają.
Jak wyglądają te polityki deradykalizacyjne w innych krajach? Co już zostało zrobione? Moglibyśmy się tu podeprzeć kilkoma przykładami?
Myślę, że tak. Warto by było zwrócić uwagę na to, że całkiem sporo krajów doszło do wniosku, który wydaje się sensowny i uzasadniony. Jeżeli mówimy o osobach podatnych na radykalizację, jako osobach, które albo utraciły swoją tożsamość grupową, albo przynależność, albo czują się zmarginalizowane, podlegają ostracyzmowi społecznemu, to bardzo często są to osoby, które nie mają zaufania do takiego aparatu społecznego, nie mają zaufania zwłaszcza do aparatu państwowego. Stąd dosyć często pojawiającym się wątkiem w tych narracjach deradykalizacyjnych i kontrradykalizacyjnych jest wyciągnięcie ręki do społeczności lokalnych, do otoczenia rodzinnego, do tych małych ojczyzn, do zapewnienia sobie pewnego takiego aparatu ambasadorów, którzy mogliby w imieniu państwa nawiązywać kontakt z grupami i jednostkami na radykalizację podatnymi.
To są bardziej wiarygodne osoby po prostu.
Z punktu widzenia takich grup podatnych na radykalizację zdecydowanie.
A czy takie osoby, bo rozmawialiśmy o tym w pierwszym odcinku z doktorem Jurczyszynem, takie osoby, które wyrwano z tego kręgu radykalizacji, powiedzmy neonazistów, są wiarygodne w tym, żeby jakoś pomóc w całym procesie wychodzenia? Na ile one mogą pomóc?
Myślę, że takie osoby poddane również tak naprawdę szkoleniu z zakresu komunikacji, z zakresu budowania relacji, z zakresu budowania więzi z osobami, z którymi rozmawiają, mogą być najbardziej wiarygodnymi ambasadorami tego rodzaju przekazów, ponieważ posiadają rzeczywiście taki z obydwu stron spojrzenie na proces radykalizacji, jak i na samą ideologię, która stała się podstawą tego procesu. Tylko pytanie brzmi, i to jest pytanie ciekawe, niestety nie należące do tego obszaru, który myśmy badali, na ile jest tak i w ilu różnych grupach, w zależności od tego, jakie akurat linie narracyjne dominują w tych grupach, jest tak, że takie osoby zostaną potraktowane jako zdrajcy. To pewnie trzeba by było tak naprawdę wybierać rozwiązania, które by były szyte na miarę.
Słuchasz podcastu Civitas On Air. Civitas On Air. Nauka w zasięgu ręki.
To jeszcze zapytam o tę narrację, bo ona rzeczywiście wydaje się być kluczową. Jaka ona powinna być, jeśli chodzi o tych ambasadorów, mediatorów? O czym oni powinni opowiadać? Jak się zwracać do osób, które już gdzieś są w tym obrębie radykalizacji?
Może to zabrzmi zaskakująco, ale przede wszystkim z szacunkiem. Przede wszystkim pamiętając o tym, że wracając znowu do tego, czym radykalizacja jest i tym, że bardzo często ona polega właśnie na uwspólnieniu tożsamości jednostki z ideologią, w imieniu której się ta jednostka radykalizuje, to warto by było pamiętać o tym, że jakakolwiek próba takiego gwałtownego i nagłego odrywania kogoś od tej ideologii, zwłaszcza taka bardzo mocno krytyczna i podważająca logikę, sens i wartościowość tej narracji, mogłaby się okazać chyba kontrproduktywna, bo jeżeli jest tak, że ja zacznę wierzyć w to, że ta ideologia jest mną, a ja jestem częścią tej ideologii i ktoś będzie do mnie mówił przez pryzmat tego, że przecież to jest nielogiczne, że przecież zacznij myśleć krytycznie, że przecież to jest głupie, co robisz, albo niemoralne to, co robisz, to wtedy wydaje się, że moglibyśmy wzbudzić taki mocno defensywny mechanizm w osobie, która się tym zajmuje, więc
po prostu się bardziej opancerzy, mówiąc tak potocznie.
Troszeczkę i chyba zacznie tak się zapierać właśnie w tej obronie. Więc pewnie tak naprawdę krytyczne myślenie, pewnie tak naprawdę umiejętność dyskusji, która byłaby dyskusją otwartą i która potrafiłaby rzeczywiście nie akceptować, nie tolerować, ale rozumieć to, co sprawia, że ktoś się radykalizuje, byłoby istotnym narzędziem do otwarcia takich drzwi, do porozumienia, do komunikacji, wreszcie do wyciągnięcia kogoś z pazurów tego procesu radykalizacyjnego.
A w którym kraju to jest tak najbardziej rozbudowane, pani zdaniem? Który program, z którego kraju taki był najbardziej skuteczny? Możemy coś takiego ustalić, próbować?
Nie możemy, ale wydaje mi się, że ten wątek powinien się pojawić i wybrzmieć dosyć w tych naszych dyskusjach. Nie możemy, ponieważ my nie mamy specjalnie narzędzi weryfikacyjnych. My nie mamy środków pomiaru dobrych. Do tych
nie da się tego zmierzyć liczbowo.
Nie da się tego zmierzyć,
w Excelu
nie da
się tego
zważyć. Głównie ze względu na to, że to zresztą wątek, który często pojawia się w ogóle przy dyskusji na temat kontrterroryzmu jako takiego. W jaki sposób przedstawić i zaprezentować społecznie nasze sukcesy w zakresie zapobiegania atakom terrorystycznym. Te, którym zapobiegliśmy, po prostu się nie odbyły. One po prostu nie zaistniały. A ponieważ mówimy tutaj w olbrzymiej mierze właśnie o procesach kontrradykalizacyjnych, czyli procesach, które sprawiają, że ktoś po prostu nie zostaje terrorystą. W jaki sposób mielibyśmy sprawdzić, kto nie został terrorystą? Możemy za to mówić o ciekawych rozwiązaniach. Możemy mówić o rozwiązaniach, które są w jakiś szczególny sposób interesujące. Zachowam się tutaj stronniczo i opowiem o takim elemencie takiego programu, który był programem norweskim, który proponował dla młodzieży narażonej na radykalizację, która weszła już na tę ścieżkę radykalizacyjną, możliwość wyjeżdżania na obozy sportowe, podczas których obozów sportowych ta młodzież znajdowała się pod opieką policjantów, ale policjantów nie występujących w tej roli społecznej, policyjnej, tylko takich policjantów, którzy umieli z tymi młodymi ludźmi zjechać na nartach z czarnego szlaku, albo na przykład uprawiać white rafting, albo na przykład zrobić coś innego takiego z rodziny sportów ekstremalnych, bo stwierdzono w Norwegii akurat, że bardzo często ten proces radykalizacyjny w wypadku młodych ludzi jest wspomagany silnie potrzebą nie tylko celu i sensu, ale także potrzebą przeżyć, potrzebą
emocji,
adrenaliny.
Przygody.
Tak, i okazuje się, że całkiem nieźle ten projekt sobie radził. Kolejną ciekawą, zresztą bardzo mocno promowaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych, jest całkiem spory przewodnik Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczący tego rodzaju rozwiązań, jest deradykalizacja przez sport. Czyli właśnie przez oferowanie takiej alternatywnego celu, alternatywnej grupowej przynależności, stworzenie nowego punktu odniesienia dla osoby, która do takiej organizacji terrorystycznej albo ekstremistycznej chciała wejść i której częścią chciała się stać.
Skoro mówimy już o tych programach i tych działaniach, które już powstały, to też na pewno powstały takie, które będą próbowały przyjąć narrację i wprowadzić jakąś własną w tych środowiskach zradykalizowanych. Wielka Brytania to dobry kierunek?
Tak, Wielka Brytania jest przykładem kraju, który od bardzo dawna właściwie, bo już od tych zamachów z 2005 roku, tych zamachów londyńskich, które dosyć mocno wstrząsnęły tym państwem, wpadła na taki pomysł, który do tej pory jest realizowany zresztą nie tylko w Wielkiej Brytanii, czyli właściwie nie tworzenia alternatywnej narracji, tylko raczej oddania głosu umiarkowanym przedstawicielom tych grup społecznych, które bardzo często są narażone, podatne, jak już ustaliliśmy, na proces radykalizacyjny. Brytyjczycy zatem rozpoczęli taki projekt, którego celem było danie głosu umiarkowanym przedstawicielom tych społeczności muzułmańskich. Bo proszę zwrócić uwagę na to, kogo najlepiej słychać w przestrzeni publicznej. Najlepiej słychać krzykaczy, najlepiej słychać tych, którzy sprzedają albo próbują nam sprzedać treści właśnie radykalne, właśnie szokujące, właśnie takie, które, przepraszam bardzo, że to powiem w rozmowie z kimś, kto pracuje w obszarze medialnym, pewnie nie powinnam tego mówić, ale takie treści, które się najlepiej klikają, najlepiej się słuchają, zapewniają największą sprzedawalność na przykład reklam pomiędzy...
I zasięg odbioru też.
Tak, i zasięg odbioru. Stąd niezwykle trudne jest i niezwykle istotne jest pokazywanie tego, że tożsamość na przykład tej religii, która no, bardzo często stanowi dosyć duży punkt skupienia i dosyć duży powód do zmartwienia dla wielu przedstawicieli, wielu obywateli współczesnych krajów europejskich, także obszaru transatlantyckiego przecież, że przecież ta religia nie składa się z ekstremistów, ona się nie składa z radykałów, ona ma bardzo szeroki wachlarz różnych zaleceń o charakterze społecznym również, bo przecież islam jest taką religią, która, umówmy się, jest bardzo zaangażowana w regulowanie społecznych aspektów swoich wyznawców i pozwolenie po prostu na to, żeby ci ludzie o tym mówili, żeby to oni byli głosem swojej religii.
A w jaki sposób to zrobić?
Na przykład nawiązać współpracę z organizacjami, które przecież we wszystkich państwach funkcjonują. Co prawda islam nie jest religią scentralizowaną. Nie mamy tutaj takiej przyjaznej sytuacji, jak w wypadku na przykład rzymskiego katolicyzmu. Jedna głowa jednego kościoła z możliwością kształtowania przekazu od góry do dołu. Ale przecież można rozmawiać z nauczycielami, można rozmawiać z imamami, można rozmawiać ze społecznościami lokalnymi, które, jak już ustaliliśmy, są zresztą najlepszymi ambasadorami porozumienia i budowania jakiegoś wspólnego sposobu patrzenia na świat, budowania przekonania, że przecież tak naprawdę mieszkamy w tym kraju wspólnie, że przecież wspólnie chcielibyśmy, żeby on był dla nas bezpieczny.
A na ile to jest łatwe, żeby pozyskać takich mediatorów, ambasadorów, takie organizacje społeczne, żeby chciały z nami współdziałać? To jest rzecz prosta? Domyślam się, że nie. Żeby zyskać zaufanie też.
Na pewno, natomiast trzeba też pamiętać o tym, że to będzie bardzo indywidualny proces, to znaczy to będzie proces, który będzie indywidualny ze względu na to, że różne relacje istnieją pomiędzy państwem i jego aparatem, a kościołami, związkami wyznaniowymi w poszczególnych krajach, w zależności od tego, jak to otoczenie o charakterze społecznym odnosi się do takiej mniejszości religijnej na przykład, albo takiej grupy religijnej, więc pewnie tak naprawdę również to odpowiedź na to pytanie musiałaby być bardzo mocno zindywidualizowana. Będą takie kraje, w których tradycja tolerancji religijnej jest długa, obecność danej religii jest długa i jest jakby naturalna w danym społeczeństwie. I będą takie kraje, które będą traktować potencjalnie obecność przedstawicieli jakiejś mniejszości religijnej jako coś obcego, nieznanego, coś, co uwiera. I te sposoby nawiązywania w związku z tym kontaktu będą również zależały od tego, jakie jest tło, jaka jest dłuższa historia państwa w kontakcie z daną religią.
Słuchasz podcastu Civitas On Air. Civitas On Air. Nauka w zasięgu ręki.
Tak już podsumowując, te polityki, które już państwo prześledzili, można wyciągnąć jakieś wnioski, jakieś takie znaleźć elementy, które będą wspomagały także to badanie, o którym mówimy, które będą też przydatne przy wnioskach końcowych i zaleceniach, których na pewno też się będziemy spodziewali.
Z całą pewnością istnieją takie elementy, istnieją takie wnioski, które możemy wyciągnąć i które możemy próbować wykorzystać do tego, żeby stworzyć coś w rodzaju optymalnej, idealnej, uniwersalnej polityki kontra- albo deradykalizacyjnej. Pamiętając jednak o tym, że wszystkie te dokumenty, które były analizowane w ramach trzeciego pakietu roboczego, to są dokumenty, które istnieją w pewnych określonych ramach narodowych, ram prawnych i uwarunkowań o charakterze kulturowym i społecznym, które istnieją w poszczególnych państwach i regionach.
W pewnym konkretnym kontekście one muszą.
Zdecydowanie tak. Mhm. Odnoszą się również bardzo często do norm społecznych, które właściwe są dla danego regionu, dla danego państwa, dla danej grupy. I mogą być różne. Stąd tak naprawdę jednym z większych wyzwań, jeżeli chcielibyśmy tworzyć tego rodzaju uniwersalne rozwiązania, jest to, żeby stworzyć rozwiązania, które będą dawały nam pewien strategiczny kierunek działania, ale jednocześnie będą na tyle otwarte, że da się je dostosować do istniejących w danym kraju warunków o charakterze kulturowym, społecznym i prawnym. I tu znowu wracamy tak naprawdę do tego słowa, które wydaje się prawie słowem kluczem, do szacunku. My musimy mieć świadomość tego, że rozwiązania uniwersalne, zwłaszcza w wypadku procesów, które tak głęboko dotykają ludzkiej natury, tak głęboko dotykają ludzkiej świadomości, muszą być rozwiązaniami, które pozostawiają przestrzeń na to, żeby być dostosowane do wyzwań związanych z każdym przypadkiem tak naprawdę osoby zradykalizowanej. Warto zwrócić uwagę, że w tych analizach, które my prowadziliśmy, stworzone zostały na podstawie pakietu roboczego trzeciego całe zestawy rekomendacji w odniesieniu do tych poszczególnych kategorii, które były kluczem do analizy przez nas prowadzonej, czyli rekomendacje dotyczące traktowania na przykład osób młodych, rekomendacje dotyczące współpracy z lokalnymi społecznościami, rekomendacje dotyczące na przykład międzyagencyjności, czyli tego, że działania w obszarze deradykalizacji i kontradykalizacji nie mogą zostać przylepione jakiejś jednej instytucji, bo przecież tu chodzi i o edukację, i o warunki bytowe, i chodzi w pewnym obszarze tak naprawdę również o aspekt bezpieczeństwa, czyli możliwość stworzenia takich mechanizmów, które pozwolą nam na czujną i czułą obserwację potencjalnych źródeł zagrożeń.
A jakie są te zalecenia dotyczące młodych osób? Ta pierwsza rzecz, o której pani wspomniała.
Zalecenia dotyczące młodych osób tak naprawdę skupiają się w takich najistotniejszych z naszego punktu widzenia obszarach, czyli po pierwsze świadomości edukacji, ponieważ jak już wspomnieliśmy, jest trochę tak, że to brak tych grupowych tożsamości, brak punktów odniesienia, brak umiejętności czegoś, co nazywalibyśmy umiejętnością krytycznego myślenia. Zresztą w swoim otoczeniu mamy mnóstwo tego rodzaju przykładów. Wszyscy państwo na pewno doskonale nas słuchający zdają sobie sprawę z tego, że tuż po wybuchu pandemii COVID-19 WHO stworzyło właściwie cały system alertowania dotyczący czegoś, co organizacja ta nazwała infodemią, czyli zalewem informacji, który sprawia, że ludzie, nawet gdyby chcieli szukać zweryfikowanych źródeł informacji, to mają z tym problem, bo tych informacji jest po prostu za dużo. Więc i edukacja medialna, i edukacja cyfrowa, i budowanie tak naprawdę silnego, na tyle na ile to możliwe, przekonania o tym, że bycie częścią wspólnoty, bycie obywatelem wiąże się nie tylko z prawami, ale też z obowiązkami. Budowanie świadomości tego, co to znaczy być elementem społeczeństwa obywatelskiego. To wszystko są rzeczy, które mogą wzmocnić odporność poszczególnych członków społeczeństwa, poszczególnych obywateli, jak i całych grup na te procesy radykalizacyjne.
Bardzo dziękujemy. Tak, to badania DER, dialog o radykalizacji i równości, o tym rozmawiamy w naszych podcastach. Polecamy kolejny odcinek, taki już podsumowujący, to będzie piąte spotkanie. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Doktor Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem imienia Krzysztofa Lidla w Kolegium Civitas. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo serdecznie.
I zapraszamy do słuchania podcastów. Dziękujemy za uwagę i jednocześnie zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu Civitas On Air, który jest dostępny w popularnych serwisach streamingowych. Kolegium Civitas znajduje się także na Facebooku, Instagramie i portalu LinkedIn. Zachęcamy do śledzenia naszych profili. Ja nazywam się Marcin Łukawski i miałem przyjemność poprowadzić rozmowę o projekcie DER – Dialog o radykalizacji i równości. Do usłyszenia.
Produkcja. Koncept audio.